Jest dzisiaj o trudnych rzeczach, braterstwu nie chcę mówić, ale o ważnych, tak mi się wydaje. Temat swój nazwałem Boży Świadkowie. I coś na temat tych Bożych Świadków powiedzieć, kto to jest prawdziwym Bożym Świadkiem, o którym Pismo Święte mówi. I za 3 dni wkraczamy w szczególny miesiąc, taki, jak ja myślę, który charakteryzuje się, powiedzmy, dla Polaków o tym, że tam od 1 maja to świętować będą rocznicę 10. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej, taki pozytywny rozwój kraju i tak dalej. Ale my jako badacze Pisma Świętego to w miesiącu maju powinniśmy, a powiem szczerze, tak ostatnio może trochę żeśmy o tym zapomnieli, zwrócić uwagę na to, co się stało 14 maja 1948 roku. 14 maja 1948 roku co się stało? Powstało państwo Izrael. Ten ruch sionistyczny, proroctwa związane, to zawsze było tak, były i są taką sztandarową nauką badaczy Pisma Świętego. Może ostatnio trochę mniej się na ten temat mówi, ale chcę powiedzieć, że dla nas, w ogóle dla ludzi, nie ma większego dowodu na istnienie Boga, na istnienie, na prawdziwość Pisma Świętego, na nasze oczekiwania, że Królestwo może przyjdzie, jak to, co się z tym narodem działo. I to Pismo Święte nikogo innego nie nazywa Bożymi Świadkami, tylko Bożymi Świadkami nazywa naród izraelski. I na ten temat chciałem z braterstwem dzisiaj porozmawiać, przedstawić pewne może trochę inne proroctwa, na które może rzadziej zwracamy uwagę, ale które w sposób bardzo taki piękny omawiają i przepowiadają to wszystko, co dotyczy przyjścia ustanowienia Królestwa Bożego. Bo chociaż daty nie znamy, znać nie będziemy do ostatniej chwili, bo tak mówi Pismo Święte i to jest taki amen, to jednak apostoł Paweł mówi, że wy bracia nie jesteście w ciemności, a wasz ten dzień co? Zaskoczy. I proroctwa mówiące o Izraelu, o tym, co się z nim ma dziać, co się już wypełniło i co jeszcze się dziać będzie, to dla prawdziwych badaczy Pisma Świętego, dla studentów Pisma Świętego, to jest prawdziwy taki drogowskaz, w jakim czasie żyjemy. I być może te wydarzenia, które się dzieją tam na Ukrainie, czy to, co dzisiaj w Watykanie się dzieje, tak jechałem na nabożeństwo, radio miałem włączone, to no cóż, ile tych świętych do każdego, święty Józefie, święty Piotrze, 300 czy 600 tam ileś do każdego, no, zwraca i to papież wynosi na ołtarze, człowiek grzeszny, ale on używając zawołów do, słyszałem, do władzy Chrystusowej, która mu niby była dana, ma prawo kogoś uczynić świętym, aby się do nich modlić. Ale wróćmy do Bożych Świadków. Dlaczego o tym chcę też mówić? Bo tak jak bracia zauważyli, często lubię oglądać, często na ile czas pozwala, w zasadzie w telewizji to jedno, co oglądam, to trochę wiadomości, ale takie programy z Discovery National Geographic, takie naukowe. I ostatnio stwierdziłem, zresztą to też się o tym mówi i czyta, że coraz więcej jest takich rzeczy, które pseudonaukowców czy ludzi, którzy w ogóle negują prawdziwość Pisma Świętego. Negują w ogóle, że Bóg istnieje. Nie negują to, że było coś takiego jak wyprowadzenie Żydów izraelskich w Egipcie, że nigdy nie byli. Że Abraham to fikcja, że Dawid nigdy nie istniał, że to też Żydzi na własny użytek wymyślili i tak dalej, i tak dalej. I możemy powiedzieć, że taki czas przyszedł jak nigdy dotąd, że olbrzymia ilość ataków na wiarygodność Pisma Świętego. I to jest związane chyba z tym, o czym mówił Pan Jezus, bo mówił, kiedy mówił o swoim przyszłym, powtórnym przyjściu, to mówi, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy i zanim znajdzie wiarę, co? Na ziemi. I tak jak patrząc na dzisiejsze społeczeństwa, już to bardzo wyraźnie widać, tak kiedyś bardzo chrześcijańskiej Europie, że te społeczeństwa coraz bardziej są alaickie, niewierzące, oddalone od Boga, albo gdzieś ten Bóg jest, ale tak ludzie naprawdę nic wspólnego z Nim i z Pismem Świętym nie chcą mieć. Jednak możemy powiedzieć, że ktokolwiek sprzeciwia się prawdzie Bożej, no to jest nieprzyjacielem Pana Boga, jest nieprzyjacielem Jezusa Chrystusa. A w psalmie 2 i 4 wersecie o takich ludziach to psalmista już tak powiedział. Ten który mieszka w niebie, śmieje się z nich, pani urąga. Ci ludzie są całkowicie bezradni w obliczu boskiego wezwania. Nieraz próbują, ale przez całe, jak popatrzymy te 2000 lat, to wszystko spaliło na panewce. Bo słowami proroctwa Izajasza prorok wzywa takich laików, gnostyków i innych niewierzących ateistów. Przedstawcie swoją sprawę, mówi Pan. Podajcie swoje dowody, mówi król Jakuba. Niech przystąpią i objawią nam, co ma się stać. Zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych i powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. Ale wy zgoła niczym jesteście i wasze działanie nic nie znaczy. A obrzydliwy ten, kto was sobie wybiera. I ci ludzie to różne takie wizje przedstawiają ludziom. Teraz coraz częściej to takie wizje apokaliptyczne w wyniku tego rozwoju i cywilizacji, różnych jakichś kataklizmów, ta cała ziemia nasza i ludzkość przepadnie. A wiemy, że przecież Pan będzie żona na wieki, co? Stać będzie. Jednak jak popatrzymy na działanie Pana Boga, to Pan Bóg oznajmiał swoim wiernym ludziom, którzy w Niego uwierzyli, co ma się stać na przyszłość. I tak jak mówiłem, nikt z nas, którzy na podstawę swojej wiary przyjmują Pismo Święte, nie musi tkwić w nieświadomości, ale tak jak cytuję jeszcze raz ten werset apostoła Pawła, że wy bracia nie jesteście w nieświadomości, aby wasz te dziwne rzeczy zaskoczyły. Nie dajemy się też zwodzić różnym ludzkim przepowiedniom i spodziewaniom. To Pismo Święte bardzo wyraźnie i precyzyjnie nam, wręcz punkt po punkcie oznajmia, co ma się dziać i mniej więcej kiedy. Bo Pan Bóg oznajmia, że to Izraelici są Jego świadkami. Prorok Izajasz w 43 rozdziale swego proroctwa tak oznajmia. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem. Ja odnajmuję i oswobadzam. I opowiadam, a nie masz nikogo między wami z obcych bogów. I wyście mi tego świadkami, mówi Pan, że ja jest Bóg. Nie ulega wątpliwości, że naród izraelski został do tej roli wyznaczony przez samego Pana Boga Jahwę. I może nie dlatego, że oni są Żydami, ale jak Pismo Święte i apostoł Paweł i apostołowie też w Dziejach Apostolskich bodajże to podkreślają, że to dla ojców ich zostali tym narodem wybranym. Że to dla obietnicy i to bezwarunkowej obietnicy danej Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, to wszystko to z tym narodem, z jego kolejami dziejów się działo, to było dla przymierza, które Pan Bóg zawarł z ojcami Izraela. To wszystko zostało szczegółowo przepowiedziane w Piśmie Świętym. Jak mówię, kropka, kreska, krok po kroku. I to strony Pisma Świętego dowodzą, kto ma rację, że Bóg istnieje i tylko On realizuje swoje plany i zamiary. I przyjdzie taki czas, kiedy wszystkie narody się przekonają, będą kłaniały się i przepraszały za to, że były niewierne i poznają to, że tylko Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Apostoł Piotr, to zwracając się do czasów takich końcowych, ostatecznych i to, co na początku powiedziałem o tej takiej bardzo wyraźnej ofensywie ateizmu, to ofensywie szatana, bo to tak trzeba powiedzieć, który dąży do tego, aby wyrwać ludziom wiarę w Boga Wszechmogącego, nie mówiąc też o naszym Panu Jezusie Chrystusie. To apostoł Piotr powiedział, wiedzcie przede wszystkim, że w tych dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i mówić, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. I jeżeli ktokolwiek ten werset stara się zastosować na przykład do naszych braci, którzy mają różne punkt widzenia na czas przyjścia pańskiego, to jest nieprawda, to jest błąd. Ten kontekst tych wersetów wyraźnie mówi o ludziach ateistycznych, którzy w ogóle odrzucają wiarę w Boga, w przyjście Królestwa Bożego, w lepsze przyszłe czasy. Ci szydercy zaprzeczają, że wydarzenia, które są opisane na stronach Pisma Świętego, kiedykolwiek miały miejsce. Jednak jak mogą sobie na różne rzeczy przeczyć, to jednemu nie są w stanie zaprzeczyć. Nie są w stanie powiedzieć, że nie ma wśród dzisiejszej cywilizacji pewnego narodu, pewnego ludu, który jest ludem szczególnym, który nie daje się zgładzić, który przechodzi chociaż przez niesamowite koleje losu, przez dramatyczne koleje losu. To jednak wciąż istnieje. To istnieje od wielu tysięcy lat i jak mówi Pan Bóg, że istnieć zawsze będzie. To jest lud, który wciąż stanowi ogniwo, który łączy odległą przyszłość. To, co przed chwilą mówiłem, te przymierze dane Abrahamowi, a nawet wcześniej jeszcze i przymierze z Noem i z Adamem. Bo te wszystkie obietnice, jak w ostatnim wykładzie braterstwa mówiłem, które w tych przymierzach zostały ludzkości dane, one w tym narodzie zostały zrealizowane i realizują się dalej i będą zrealizowane do ostatecznego końca. Ten lud wciąż uroczyście obchodzi swoje święta, pamięta na przykazania, które Pan Bóg dał ojcom ich, aby swoją historię, swoją wiedzę, swoje doświadczenia przekazywali z pokolenia na pokolenie. To oni swoim dzieciom opowiadają to wszystko, co ich dotknęło, co ich spotkało. To oni rok w rok obchodzą uroczyste święta. Jak mogliśmy się o tym przekonać nie tak dawno, kiedy też uroczyście obchodzono święto Paschy, ale inne święta związane też z ich historią i z próbą szatana i ich wyniszczenia, jak święto Purim, czy święto Chanuka, czy też jedno z największych świąt Yom Kippur, czyli Dzień Pojednania, o którym się tutaj ostatnio zastanawiamy. Tak jak mówiłem, lud ten z pokolenia na pokolenie przekazują swoje historie swoim dzieciom, które ucząc i pamiętają się, wyrastają w dobie dzisiejszej na takich bohaterów, którzy stawają w obronie swojego narodu, swojej ojczyzny. Ten naród jest i pozostanie świadkiem prawdziwości Bożego Słowa, Pisma Świętego. Nawet jeżeli nie zawsze uświadamia swoją rolę w tym dziele Pana Boga. Bo jak bardzo często popatrzymy, a może w większym przypadku na historię tego narodu, to ona była związana z ich nieposłuszeństwem względem właśnie Pana Boga, z ich karaniem przez Pana Boga. Ale taki stan rzeczy na stronach Biblii został opisany. To Mojżesz już im powiedział, że oto, skoro się powiedzieli, że wszystko to wykonamy, To te przymierze, które Pan Bóg z wami zawarł w on dzień, gdy was wziął za rękę i wyprowadził z Egiptu. To do Pan Bóg przed wami stawia dwie drogi. Drogę życia i drogę śmierci. Piąta Mojżeszowa w księdze tej powtórzonego prawa, 28 rozdział. On wszystko to bardzo precyzyjnie opisuje. Ja całego tego rozdziału nie będę czytał, ale głównie się troszeczkę później skupię na tych rzeczach, które Żydzi wybrali. A wybrali drogę czy życia, czy śmierci. Wybrali drogę śmierci. Ale to straszne rzeczy, które ich dotknęły, na ich własne życzenie, to są też dowodem na prawdziwość Słowa Bożego, na istnienie Boga i na wielkość Pana Boga, który jest niezmienialny, który nie odwołuje swoich przyrzeczeń i który mi mówi, że mimo, że mnie go opuścili, że go zdradzili, to jednak on w końcu ten naród doprowadzi do harmonii z sobą i do błogosławieństwa. Dlatego, że ten naród został przeznaczony do tak ważnej roli, aby być świadkami istnienia Boga Wszechmogącego i jego realizacji, jego planu, to przeciwnik Boży, szatan, od samego zarania dziejów starał się ten naród zniszczyć. Starał się go prześladować. Przez lata uciekano się do wszelkich możliwych sposobów, aby Żydów zgładzić. Bo gdyby zdołano ich zgładzić, to można byłoby posądzić Pana Boga, że jest kłamcą, że nie mówi prawdy. Taką próbę już podjął zarozumiały faraon w Egipcie, który nakazał zgładzić wszystkie niemowlęta płci męskiej, chłopców. Wszystkie niemowlęta miały być wybite. Nie zabrakło narodów, które, gdy Pan Bóg ich wyprowadził mężnym na ramieniem z ziemi egipskiej, które w drodze wędrówki do ziemi chananejskiej zastępowały temu narodowi drogę i starały się go zniszczyć, nie dopuścić do tego, aby tam w tej ziemi świętej plan Boży został w tym narodzie realizowany. A potem, kiedy zamieszkali już w Kanaanie, za czasów sędziów byli to Filistyńczycy, potem taka znana historia, to też wszystkich nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale znacie Hamana Gite, z którym właśnie jest związane to święto Purim, który w końcu zawisł na szubienicy, którą przygotował dla znienawidzonego przez siebie Żyda Mordechausza. Ale to Pan Bóg wtedy zbudził królowę Esterę na ów czas, jak do niej Mordechausz mówił, to na ten czas. Dlatego zostałaś królową i albo z tego skorzystasz, albo twój dom zginie i pójdziesz w zapomnienie. Jak wiemy, ona tego trzeciego dnia pięknie ubrana stanęła przed królem i sprawę narodu izraelskiego przedstawiła. Wtedy oczy otworzyły się królowi, który tego Hamana kazał powiesić na szubienicy, którą przygotował dla Mordecheusza. Potem jak popatrzymy na całą historię, to byli Rzymianie. Potem była już kiedy zostali wypędzeni z ziemi ojców swoich. To, co Pan Bóg im przepowiedział, a wypełniły się słowa, które zapisane w tej piątej księdze Mojżeszowej. To była to hiszpańska inkwizycja. A w ostatnich latach, już około 60, nawet 70, to Hitler i jego wizja ostatecznego rozwiązania sprawy żydowskiej. To jest taki ciekawy film, tak też przedwczoraj bodajże dwuodcinkowy widziałem, jak Hitler dochodził do władzy. Dochodził do tej władzy właśnie, że zaszczepił nienawiść do tego narodu izraelskiego. I teraz, kiedy bracia popatrzycie na sytuację na świecie, gdziekolwiek coś tam się zaczyna zaogniać, gdzieś jakieś problemy gospodarcze, czy teraz to, co na Ukrainie, jak włączycie, to zaraz wszystkiemu co? Winni Żydzi. I ja nie wiem, jak się sprawy na Ukrainie, czy to już jest ten czas, ale na pewno jeszcze brakuje wielu wydarzeń, o których dzisiaj sobie powiemy, że mimo, że już w części sporej ten naród powrócił do ziemi ojców swoich, to jednak czy i na Ukrainie, czy w Rosji, czy jeszcze w Europie, jeszcze bardzo wielu Żydów jest. A Pan Bóg powiedział, że nie tak będą mówili ludzie, jako żyje Bóg Izraelski, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej. Ale jako żyje Bóg Wszechmogący, który wyprowadził synów izraelskich ze wszystkich ziem, do których ich wcześniej rozproszył. Że nie zostawię tam ani jednego. I kiedy na naszych oczach się to będzie dość wyraźnie działo, to możemy powiedzieć słowa Pana Jezusa bodajże, że podnoście głowy wasze, bo przybliżyło się wasze wybawienie. Jak patrzymy na historię tego narodu, to choć Pan Bóg dopuszczał, by i na północne, i na południowe Królestwo Judy spadały kary z racji ich niewierności, to jednak nigdy nie zapomniał o obietnicach, jak mówiłem już na początku, które były dane Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Te obietnice są bezwarunkowe. To znaczy, że bez względu jak Żydzi będą postępowali, to jednak Pan Bóg słowa dotrzyma i ten naród w końcu stanie się błogosławieństwem. I w nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Bo jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, bodajże w 11 rozdziale, w 9 wersecie, nieodwołalne są sprawy przez Boga ustanowione. Nieodwołalne są moje dary i powołanie Boże, które Pan Bóg, to jak i to apostoł Paweł zapytuje w sposób taki retoryczny. Izrael odrzucił Bóg Izraela? Nie daj tego Boże. Choć Izrael doświadczał surowego karania, to tak naprawdę nigdy nie zagroziła mu całkowita zagłada. Jak już mówiłem ostatnio o Nowym Przymierzu, cóż, mi doprowadzili do takiego stanu, że już nie, mój Pan Bóg, już nie było ratunku. Jedyny ratunek to był taki, czy wyjście, no całkowicie ich co? Zniszczyć. Kiedyś Pan Bóg taki nawet podjął, takie bym powiedział, może ryzyko. Ale okazał się wtedy ten święty mąż, najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, który powiedział, Panie Boże, jak ich zniszczysz, a mnie przekształcisz ten naród, to cóż powiedzą narody? Przecież przez taką rzecz nie uświęcisz swego imienia. Bo okaże się, że nawet powiedzą, że nie dotrzymałeś słowa. Dlatego Pan Bóg słowami Jeremiasza im obiecał. Ja jestem z Tobą, Izraelu, aby Cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi Cię rozproszyłem. Lecz Ciebie nie wygubię, choć będę Cię co? Karał według prawa. I choć Izrael został rozproszony, znacie historię, między wszystkie narody pod słońcem, nie wiem, czy gdziekolwiek na ziemi jest jakieś państwo, gdyby chociaż jeden Żyd nie trafił. Kiedy znacie tę historię, kiedy teraz przyszedł czas, kiedy powstało państwo Izrael i zaczęli swoich braci ściągać, to się okazuje, że jeden czarny, drugi żółty, tacy ci ludzie są. Że z Etiopii, z Abysynii, z Rosji, z Ameryki, z Argentyny, z Australii, ze wszystkich państw, do których Pan ich rozproszył, a których ich zaprowadziło tak naprawdę prześladowanie. To Pan Bóg ich znowu zawołał i zbiera ich do miejsca, które dla nich przeznaczył. To ostatecznie miał zamieszkać ten naród z powrotem w swojej ziemi, która była obiecana przed wiekami Abrahamowi. To Abrahamowi Pan Bóg powiedział, że uczyni z niego naród wielki. A jeszcze ważna rzecz, którą powiedział, że z tego narodu miałby przyjść Mesjasz, Zbawiciel świata, który miał być błogosławieństwem dla wszystkich narodów. I stało się to faktem, bo gdy przyszło wypełnienie czasu, tak mówi apostoł Paweł w liście do Galatów, posłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, który stał się pod zakonem, aby tych, co pod przekleństwem zakonu byli, wykupić. Przez to wlał Bóg w ich serca, a potem i w nasze, Ducha Świętego, przez co możemy wołać Abba, to jest Ojcze. Resztki, nieliczni z tego narodu, już skorzystali z tego błogosławieństwa. Ale jak mówiłem, nieodwołalne są wyroki Boże, że z tych błogosławieństw i z ostatecznego zwycięstwa i pojednania z Panem Bogiem cały ten naród, a w nim, czy przez niego, cała ludzkość skorzysta. Pamiętajmy i mówmy o tym sąsiadom, o ludziom, którzy są przesyceni antysemityzmem, którzy widzą wszędzie, gdzie jest problem, że to winny jest Żyd, że Pan Bóg powiedział już Abrahamowi i będą błogosławieni, błogosławiący Tobie, a przeklinających się przeklinać będą i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Błogosławmy naród izraelski, mimo że jeszcze jest trochę oddalony od Boga. A jak mówi psalmista, módlmy się i wołajmy, prośmy Boga o pokój dla Jeruzalem. Takie jest biblijne rozwiązanie zagadki, które spowija losy Żydów od wieków. Wielu ludzi próbowało podjąć i rozwiązać tę tajemnicę, ale jeżeli nie uznają Pisma Świętego, to własnym rozumem nie są w stanie pojąć tego, co się z tym narodem dzieje. Że ten naród jest prawdziwym świadkiem istnienia Boga. I dlatego są skazani na nieustanne osłupienie i błądzenie po omacku. I dziwią się, zaraz do tego też przejdziemy, dlatego Żyd ogląda po kolei upadek wszystkich swych nieprzyjaciół. Chociaż Pan Bóg dopuszcza poszczególne narody, jak i Babilończyków, jak Rzymian i tak dalej, to te narody już dzisiaj w zasadzie świat o nich przestały istnieć. A Żyd, wieczny tułacz, wciąż istnieje. Odpowiedź na takie pytanie to związana jest z samym Bogiem Wszechmogącym, który niezmiennie jest wierny swojemu ludowi. To w księdze Malachiasza w 3:6 prorok mówi: ja Pan nie odmieniam się. Przetoż wy, synowie Jakubowi, nie jesteście co? Zniszczeni. Chociaż tak naprawdę na to zniszczenie by zasługiwali. Ta przyszłość i przeznaczenie Izraela zostały ostatecznie określone przez te warunki Nowego Przymierza, o których tam niedawno bardzo wspominałem. Nie będę go cytował, ale tam Pan Bóg zawarł wszystkie obietnice i mówi, że chociaż nie ma, nie było ratunku, to ja sprawię ten ratunek. I mówi im tak, jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mój Pan, to i lud Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak mówi Pan. Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili. Są oni bez wątpienia Bożymi świadkami. Pan Bóg przeznaczył Izraela do tego, aby ponad wszelką wątpliwość dowieść, że On jest Bogiem jedynym i wszechmogącym. Możemy za prorokiem Jeremiaszem, iż przejdziemy do kolejnych rozważań proroczych, wydać takie radosne okrzyki, uwielbić Pana Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Słuchając wezwania Pana Boga, wydajcie radosne okrzyki, mówi Jeremiasz nad Jakubem. Wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów, zwiastujcie wy, sławiajcie, mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę z Izraela. Proszę, bardzo precyzyjnie określamy, co się z tym narodem miało dziać. Pan Bóg nawet w taki drastyczny sposób pokazywał nie swoim prorokom, między innymi Ozeaszowi, kiedy kazał mu wziąć za żonę nierządnicę. I Ozeasz, chociaż tego nie rozumiał, to później zrozumiał, że w tej jego żonie, którą później nierząd uprawiała, a Pan Bóg kazał ją z powrotem przyjąć, pokazany był stan narodu izraelskiego. A w tym Ozeaszu, niejako sam Pan Bóg, który mówi, że ja jestem waszym, co? Małżonkiem. I ten prorok Ozeasz tak pięknie proroczo powiedział o pewnym przyszłym pokoleniu, że przyjdzie taki czas, że synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. Terafu to jest to chyba tutaj na myśli by trzeba mówić Urim i Tumim, coś do przepowiadania. A potem, kiedy ten czas minie, potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana swojego Boga i Dawida swojego króla i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana Boga i Jego dobroci, do boskiej dobroci. Patrząc wstecz na te minione wieki, to widzimy, że naród izraelski przez dłuższy czas był bez króla i bez książęcia, bez księcia. Ostatnim królem był Sedekiasz, chyba tak to było trzeba powiedzieć. Co? No Judy. Potem, no przez pewien okres, kiedy Machabeusze zwyciężyli, to Juda Machabeusz był takim księciem w Izraelu. Ale potem i to Rzymianie przyszli i wyrzucili. A potem stało się, że byli przez dłuższy czas bez tego przywódcy, który mógłby dowodzić tą armią. Ostatnim, jak mówiłem, to Machabeusze byli, którzy jeszcze podnieśli zwycięskie powstanie i bronili swego ludu. Również przez dłuższy czas pozostawał bez ofiary, bez posągu. Posąg to chyba prorok ma tutaj na myśli, jak szukałem, ale o Arkę, o święte rzeczy ze świątyni. Czyli bez narodowego miejsca kultu Bożego. To do tego nawiązał Pan Jezus, gdy jechał do Jerozolimy, to powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz i kamienujesz proroki. Ilekroć chciałem was zgromadzić, jak kokos zgromadza kurczęta pod skrzydła swoje, nie chcieliście. Naprawdę dom wasz pusty zostanie, dopóki nie życzecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. I w mniemaniu, w rozumieniu każdego Żyda, ja długo tego nie rozumiałem, dopóki już się tam na tej wycieczce i zajął nie byli. I ta przewodniczka Żydówka Mesjanistyczna nam to wytłumaczyła. Że czytając dom, to każdy Żyd w głowie ma co? Ma świątynię. I tego domu nie mają do dzisiaj. To miejsce jest puste. Dom wasz pusty zostanie, póki nie życzecie błogosławionych, który idzie w imieniu Pańskim. Pozostawali też dłuższy czas bez efodu i bez terafów, a więc narodowego, religijnego przywództwa, który mógłby rozstrzygać ich sprawy duchowe. I nie będą go tak długo mieli, dopóki nie przyjmą tego, którego przebodli. Bo to nasz Pan, jako ten arcykapłan prawdziwie, może rozwiązać ich problemy. Synowie Izraela, którzy zostali wygnani z ziemi obietnicy, przez długie wieki nie mogli zaznać wytchnienia. I proszę powiedzieć, kiedy będziemy z kimkolwiek rozmawiali, czy jeżeli czytamy te dramatyczne słowa, to niech ktoś zaprzeczy, że to się nie stało faktem. Czas nie pozwala wszystkiego czytać. Ale kiedy Duch Mojżesz nawiązuje, że przyjdzie na taki czas, kiedy własne dzieci będziecie jedli. Bo taki was głód w obleżonym mieście dopadnie. I Flawiusz to opisuje w swojej książce historii Wojna Żydowska. Zobaczcie, że taki moment, kiedy Rzymianie tak ich zacieśnili, że zaczęli już własne ciała zabitych jeść. Niespotykane i dramatyczne. Ale mąż Boży, Mojżesz im mówił, jeśli nie będziesz się starał zachować wszystkich nakazów prawa zapisanych w tej oto księdze, okazując bojaźń najprzygodniejszemu i groźliwemu imieniu Pana Boga Twego, wtedy Pan zeszle na Ciebie, na Twoje potomstwo niezwykłe plagi, plagi ogromne i niekończące się oraz złośliwe i długotrwałe choroby. Sprawi, że wrócą i przyjdą do Ciebie wszystkie choroby Egiptu, których Ty się lękasz. Także wszelkie inne choroby i plagi, których nie zapisano w księdze tego prawa, Pan sprowadzi na Ciebie, aż zginiesz. Ponieważ nie słuchaliście głosu Pana, Waszego Boga, pozostanie Was niewielu, choć byliście tak liczni jak gwiazdy na niebie. A jak niegdyś Pan radował się z Wami, gdy Was obdarzył pomyślnością i mnożył Was, tak tym razem Pan będzie się radował, gdy Was zniszczy, zgładzi i wypędzi z kraju, który idziecie wziąć w posiadanie. Prawie 2000 lat przed tym faktem Mojżesz przepowiedział to, co się stało. Idziecie do Kanaanu, ale przyjdzie taki czas za wasze nieposłuszeństwo, że z tego Kanaanu zostaniecie wypędzeni. Pan was rozproszy między narodami od jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec. Tam będziecie służyć obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znaliście ani wy, ani wasi przodkowie. Aby zachować swoje życie, jak wielu Żydów musiało zmienić, co dla nich było. Wielu wolało zginąć, ale wielu, to tak się nazywa, przeszczy dzisiaj. Szczególnie za czasów świętej inkwizycji. Wczoraj, jak się wracali, to nawet tu Henryk odpowiedział, że mówi, jak sprawdzali. Bo Żyd mówi, no mógł przejść na katolicyzm, że rezygnuje z judaizmu. Ale agenci potrafili iść do domu, zobaczyć na czym, co smażą. Obrzezanie, no to już raz był obrzezany, to tego nie zmienił. Ale jak w domu smażył na oliwie, to znaczy, że nie wiem, miał smażyć na smalcu. Co świnina, smalec była obrzydliwością temu narodowi. Tam będziecie służyć obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znaliście ani wy, ani wasi przodkowie. Wśród tych narodów nie zaznasz spokoju i nie odpoczną tam twoje domy. Pan cię tam dotknie niepokojem serca, wyczerpaniem oczu i wycieńczeniem duszy. Twoje życie będzie ciągle zagrożone. Będziesz przerażony w nocy i we dnie i nie będziesz nigdy pewny swojego życia. Z powodu strachu, który napełni twoje serce i z powodu tego, co zobaczysz, rano będziesz mówił, oby już był wieczór, a wieczorem, oby już było rano. Pan na statkach sprowadzi cię znowu z Egiptu tą drogą, o której ci powiedziałem. Już więcej jej nie zobaczysz. Tam twoim wrogom zostaniesz wystawiony na sprzedaż jako niewolnik i niewolnica. Lecz nikt cię nie kupi. Flawiusz pisze, że na targu w Rzymie po zdobyciu Jerozolimy to Żyda taniej można było kupić niż konia. Oto są słowa przymierza, które Pan nakazał Mojżeszowi zawrzeć z Izraelitami w kraju Moabu, oprócz przymierza, jakie zawarł z nimi na Chorebie, powtórzonego prawa. A więc, tak jak Mojżesz im przepowiedział, przez długie wieki nie zaznali wytchnienia. Gdy zostali wygnani do Hiszpanii, to święta inkwizycja spowodowała, że musieli uciekać tu, do Polski, na Ukrainę, na Białoruś. Po całym świecie zostali rozproszeni. A gdy przybyli tutaj, do Rosji, zdawało się, że tam jest miejsce ich świętego takiego spokoju. To przyszedł Łukasz Carski, jak kto oglądał Szybka na dachu, to widział, musieli być prześladowani. Jakie pogromy były. Tysiącami Żydzi byli przez okno wyrzucani, mordowani. Przez to że tylko byli Żydami. Bez narodowego przywództwa błąkali się z kraju do kraju, wyśmiewani i znienawidzeni, tak jak Mojżesz mówił, że będzie się... Jak człowiek tak popatrzy, to jakie kawały znacie, to najwidny kawał to o Żydach, tak naprawdę. Kawał to, a Żyd to staje się pośmiewiskiem dla wszystkich narodów. Wyśmiewani, znienawidzeni, nieustannie prześladowani. Gdyby byli jak inne narody, to co? Już dawno by ich nie było. Popatrzymy do historii, jak coś Aztekowie, Majowie, Babilończycy. Przepadły te wielkie narody. A Żydzi mimo wszystko przetrwali. A jednak powrócili, tak jak Pan Bóg obiecał. Powrócili do swojej ojczyzny. Możemy powiedzieć, że skutkiem tego dłuższego czasu, o którym Ozeasz mówił, na wygnaniu był powrót narodu żydowskiego do ziemi swoich ojców. Ale wrócili bez króla, bez księcia, bez świątyni, bez świętego posągu. Zeszły się w tej ziemi liczne żydowskie społeczności ze wszystkich zakątków świata. Kiedy trzeba było pracy, intuicji, mądrości, żeby to wszystko pogodzić. Żeby Żyda z Etiopii pogodzić i z Żydem, powiedzmy, z Rosji. Kiedy tam przez całe 2000 lat w Afryce, to całkiem w innych zwyczajach zachowali, że są Żydami. I wspaniałe akcje Żydów, kiedy te akcje Salomon i był, kiedy w ciągu 24 godzin potrafili tam z tych krajów afrykańskich, Etiopii, Żydów swoich braci przewieźć do Jerozolimy. Jak to wszystko skoordynować, jak to wszystko stworzyć w jeden naród, który zapomniał swego języka, który na tym uchodźstwie wytworzyli jakiś jidysz, kiedy to niemiecki, kiedy to nie wiadomo co. A teraz już wrócili do swego hebrajskiego języka. Stał się on językiem narodowym. To było wyzwanie do najbardziej wybitnych umysłów. Te problemy, jakie stanęły przed młodziutkim państwem, przekraczały ludzką moc. I dlatego my, jako badacze Pisma Świętego, mówimy, że tam Pan Bóg dotknął ich swoją ręką. Też gdyby do tego nie doszło, któż uwierzyłby kazaniu naszemu? A oto początki tam, w latach 1878, końca XIX wieku, kiedy powstał ruch sionistyczny, który wskazywali Herzl i inni, Rabinowicz, że miejsce narodu żydowskiego jest zgodnie z proroctwami w Palestynie. Wielu się wyśmiewało, uważało, że to jest nielogiczne. A jednak 14 grudnia, w ten majowy dzień, zostało uroczyście ogłoszone powstanie Państwa Izrael. Państwo Izrael odrodziło się, ale ledwo się odrodziło, to natychmiast zostało zaatakowane przez przeważające, ja nie pamiętam tej przewagi, ale bodajże tam kilkaset Arabów przypadało na jednego Żyda. Ta siła i możliwości reżimów arabskich to spaliły jednak na panewce. Okazało się, że Żydzi nie mają szans, no bo nie mieli szans. A jednak się obronili.
80 na jednego.
80 na jednego, to trochę przesadziłem. Czy tam taką liczbę widziałem, że 200 na jednego. Ale dla nich nawet. Tak jak to młodziutkie państwo, wszyscy uważamy, że nie da sobie rady i świat znów stał z takimi założonymi rękami, patrzy, co się będzie dziać. To jednak Pan Bóg ich pobłogosławił, że oni cywilne ruszenie, powszechne, jak to się ruszenie,
pospolite
ruszenie. Autobusami, kobiety, młodzież, wszystko chwyciło za karabiny, których brakowało. Z jednego krańca Palestyny, Izraela przerzucali na drugie. Blokowali drogę, żeby dostawy do Jerozolimy dochodziły. Dali radę. Arabowie zostali pokonani. Tak jak kiedyś Dawid, tak teraz Izrael okazał się zwycięzcą. Kiedy w 1948 roku wojna się zakończyła szybko, jednak bardzo znowu kraje arabskie znowu chciały zepchnąć. Zdaje się, jak gdyby jednym kichnięciem tych Żydów, i do dziś to głoszę, zepchną Żydów, tych sionistów do Morza Śródziemnego. Tak miało być, ale kiedy przed 1967 rok, to 6 dni, tak zwana wojna sześciodniowa, spowodowała to, że nasza prasa pisała: Dawid pokonał kogo? Goliata. Tak jak Dawid kiedyś, tak teraz Izrael okazał się zwycięzcą. Kiedy ten kurz bitewny opadł, to państwa arabskie uciekły i pozostawiły broń, wszystko zostało pokonane. Ale gdyby nie Pan Bóg, tak by się nie skończyło. Oni nawet nie wiedzieli, do dziś jeszcze nie wiedzą, że to za nimi stał Bóg Ojciec. Gdyby nie Pan Bóg, tak by się nie skończyło. To przecież młodziutkie państwo samo w sobie nie było w stanie. Tam się dziwne rzeczy działy, tam się cuda działy. Ja pamiętam 1967 rok, tak. Ojciec zawsze tutaj wolnej Europy, czy tam Londynu. I ja do dzisiaj pamiętam takie transmisje tych reporterów wojennych, że mówi, takie dziwne rzeczy się stały, że wojsko irackie, samoloty, które miały tam całą kolumnę czołgów izraelskich zbombardować, tam przez jakieś nieporozumienie Żydzi przeszli, a zaraz potem Arabowie ciągnęli. Przez pomyłkę te bomby porozwalały, te czołgi pancerne, pojazdy, wszystko krajów tych arabskich. I wiele innych takich dziwnych rzeczy, że ci się reporterzy wojenni to dziwowali, że to coś niesamowitego i niesłychanego się dzieje. Warto zwrócić uwagę, że ze wszystkich większych wojen, począwszy od 1948 roku, Izrael zawsze wychodził to zwycięsko. Chociaż też Pan Bóg ich doświadczył. Bo kiedy po zwycięstwie w 1967 roku już tacy byli pewni siebie, to Pan Bóg dopuścił, że w 1973 roku w tej wojnie tak zwanej Jom Kippur, kiedy się w namiotach modlili się i Arabowie ich zaatakowali w ten dzień, to z początku straszliwą klęskę ponieśli. Ale potem znów Pan Bóg za nimi stanął i ten, który niedawno umarł, Szaron, to on takim bohaterem był, że tu zostawił, a tam pognał prosto na Kair, tam na 101 kilometrze został zawarty ten pokój, kiedy Arabowie, Egipt w szczególności, był zagrożony. Cały świat, kiedy na to patrzy, to jest pełen podziwu, ale i tak nie wie, co się dzieje. Jednak to państwo do dzisiaj jest co? Wciąż zagrożone. Oni wciąż jeszcze nie mieszkają bezpiecznie, a proroca mówi, że ma przyjść taki czas, kiedy będą mieszkali bezpiecznie. Jeszcze w tej chwili na każdy punkt Izraela, sąsiedni kraj, i często tak jest, my nawet nie wiemy, prasa tego nie podaje, ale jakbyście weszli tam w internet, Izrael puknęli, ja tam komputerowy człowiek i nie tam, czasami nam w radę uda mi się to. No to mówi, tu spadła bomba, tam rakieta, tam wybuch. To tylko takie jakieś wielkie, dramatyczne rzeczy nasza prasa i media podają. Ale każdego dnia ten naród jest narażony na niebezpieczeństwo. To właśnie Izrael w obliczu takiej wrogości dowodzi, że Pan Bóg wypełnia swoje słowo. Jak mówił Izajasz i Ozeasz, Izrael przez długi czas przetrwał bez króla, bez księcia, bez świątyni i bez świętego tego posągu, po czym wrócił do ojczyzny, o czym przepowiadał prorok. O powrocie tym bardzo pięknie, i tak nie mówię o samej narodzie, tylko o samej ziemi, prorok Ezechiel, tak, będę pomalutku kończył, chociaż jeszcze trochę mam. Ale w skrócie. Ale Mojżesz im przepowiedział, że ta ziemia wasza, kiedy zostaniecie wypędzeni, to ona jak ołów, chmury będą jako ołów, a ziemia jako miedź, nic rolić nie będzie. I kiedy zostali rozproszeni z Palestyny, to wszystkie narody, przez Arabów, Rzymian, przez wojny krzyżowe, ktokolwiek chciał tam zamieszkać i to ziemię co zagospodarować, dał radę, ona przeklęta była. Bo ta ziemia, tak jak mówi prorok Ezechiel, ona czekała na swoje dzieci. Czekała na swój naród izraelski. Ezechiel opisuje ziemię izraelską jako pustą i jałową swojego ludu, przebywającego w tym czasie na wygnaniu. Ale ta ziemia tęskni za ich powrotem, jak matka, której odebrano dziecko. Kiedy, jak mówiłem, inne narody starały się tam osiedlić, spotkało ich porażka. Po prostu nie byli w stanie zagospodarować tej ziemi. Dlatego prorokuj o ziemi izraelskiej. I mów do góry, pagórków, do parowów i dolin. Tak mówi Pan Wszechmogący. Oto przemówiłem w mojej gorliwości, w mojej zapalczywości, ponieważ wnosiliście obelgi narodów. Dlatego mój tak Wszechmogący Pan, podniosę rękę na znak przysięgi. Narody, które są dookoła was, nosić będą swoje obelgi. Lecz wy, góry izraelskie, wypuścicie swoje gałązki, przyniesiecie owoc swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci, bo ja zwracam się do was, abyście były uprawiane i obsiewane. I ktokolwiek z was się interesuje, tak jakbyśmy byli, widzieliście to na własne oczy, tam chociażby pod Masadą, pustynia Negev. I same kamienie, skały, piach. A w środku tej pustyni, tam na iluś hektarach, raj. Raj. Cudne kwiaty. Pod każde drzewo doprowadzone woda wężykiem. Kapka, tak zwana kropelkowa metoda, którą żyli wyświli. I dzięki niej i wielu swojej pracy zamienili parowy, moczary, że ich rolnictwo jest na najwyższym poziomie na świecie. Ich owoce, ich produkty rolne są powszechnie najchętniej kupowane. Ale nie tylko to, ale głównie tu technologia. To Michał mi opowiada, że tam u takiego gościa robią tu pod Choroszczo, który facet no pieniądze wielkie zarabia na tym, że ziarno słonecznika suszy. No ileś to robią ziarnek? No straszne pieniądze. Teraz za parę milionów tam taką fermę fotoogniwową nam im budują. Ale na jakiej technologii zaczął te pieniądze robić? Kiedy z Izraela kupił technologię do produkcji, do prażenia tych. Jak mówię, czas nie pozwala mi wszystkiego tutaj opisać, ale dziś, kiedy popatrzymy na ziemię izraelską, to ona kwitnie. Wszyscy zazdrością na nią patrzą. Gdzie na miejscu pustyni nieużytków rosną gaje oliwne, pomarańcze i pomidory żydowskie były najlepsze na świecie. To nawet kiedyś byłem gdzieś tam na jakimś ryneczku, to pani jakaś taka, widać, że Polka, no katoliczka, ale pytała o co pani, czy to na nasiona chodziło, czy to żydowskie, izraelskie, bo tylko one mówią, nie gniją, nie chorują, a wspaniale rodzą. I pomnożę na was ludzi na tej ziemi, cały dom izraelski. Miasta będą zamieszkane, ruiny odbudowane. I rozmnożę na waszej ziemi ludzi, bydło i będzie ich dużo. A będą się mnożyć, osiedlę was jak za waszych dawnych czasów. Będzie się wam lepiej powodziło niż poprzednio. I poznacie, że ja jestem Pan i sprowadzę na was ludzi, mój lud izraelski weźmie was, czyli tą ziemię w posiadanie i będziecie ich dziedziczną własnością. I już nigdy nie uczynicie ich bezdzietnymi. Tak mówi Wszechmogący Pan, ponieważ mówią o tobie, że jesteś ludowroczynią i czyniłaś swój lud bezdzietnym, Dlatego już nie będziesz ludożer czynił, nie będziesz czynić swojego narodu bezdzietnym, mówi Wszechmogący Pan. I już nigdy nie dopuszczę do tego, byś słyszała obelgi narodów i znosiła zniewagi ludów, ani też nie będziesz swojego ludu uczyniła bezdzietnym, mówi Wszechmogący Pan w prorocy Ezechiela. To zgromadzenie narodu izraelskiego jest ostateczne. Ono jeszcze się rozszerzy, jeszcze reszta Żydów. Pan Bóg ich przyprowadzi, chuj prorok, nie zostawię was tam ani jednego. Po to, żeby imię Boże zostało uwielbione. Bo po co Pan Bóg to wszystko czyni? Dlaczego ten naród jest świadkami? Prorok mówi tak, że Pan Bóg przyprowadził naród żydowski do ojczyzny i objęli on tą ziemię w posiadanie, a ona rozkwitła pod ich władzą. Zamiast dalej cierpieć udrękę rozstania, synowie Izraela powrócili. A prorok Ezechiel przypomina, co było przyczyną wygnania. Jak imię Pana było lżone wówczas, gdy narody urągały ziemi ludowi. Tam jeszcze wrócę do poprzedniego słowa, tam już myśl mi uciekła. Kiedy mówi Pan w tym proroctwie o okolicznych narodach, że będą znosić swoje obelgi. Zauważcie, przez całe lata Egipt, tam Libia, to wszystko tak tym Żydom zagrażało. A od jakichś dwóch lat, co tam się na tym Bliskim Wschodzie porobiło? No wszystko to w rozsypkę poszło. Egipt w rozsypkę, Libia w rozpis. Syria, wojna domowa. Dramatyczna, bo już tam chyba około 200 tysięcy ludzi zginęło. Ale czy to dla nas, dla ludzi wierzących coś to mówi? To te okoliczne narody znoszą teraz swoje obelgi. To oni piją niejako żniwo, zbierają tego swojej nienawiści do narodu izraelskiego. I jak mój prorok, jak wszystko dookoła będzie wrzało, to Jeruzalem na wieki zostanie na swoim miejscu. Jeszcze jedno. Dlaczego Pan Bóg to uczynił? Mój prorok tak. I doszło mi słowo Pana tej treści. Syn człowieczy, gdy dom izraelski mieszkał w swojej ziemi, skalał ją przez swoje postępowanie i swoje czyny. I wyrwałem moją złość na nich za krew, którą przelali na tej ziemi, o czym Pan Jezus wspominał. Kalając ją też swoimi bałwanami. I dlatego rozproszyłem ich wśród narodów i zostawię rozsiani po różnych ziemiach. Według ich postępowania i ich czynów osądziłem ich. Lecz gdy przybyli do narodów, mówiono o nich, oni są ludem Boga. Musieli wyjść z jego ziemi. Wtedy żal mi było kogo? Co to robi? Wtedy żal mi było kogo? Żydów?
Twojego imienia?
Tak. Wtedy żal mi było mojego świętego imienia. Bo Pan patrzy, że sytuacja była podobna, kiedy zaproponował mój Rzeszowi. I mówi, wyniszczę ten naród za Ciebie. A Mojżesz mówi, Panie Boże, ale co powiedzą naród? I po tych kilku tysiącach lat narody zaczęły mówić. Oto to lud wybrany, palony w Oświęcimiu, palony na stosach. To Pan Bóg nie jest Bogiem. Jednak Pan Bóg jest Bogiem. I dla swego świętego imienia, dla słowa dotrzymanego Ojcu powiedział. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was. Domu izraelski, ze względu na moje święte imię. Dlatego uświęcę wielkie moje imię i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmogący Pan. Gdy na ich oczach okażę się święty wśród was i zbiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi. Imię Boże zostaje uświęcone. Kiedy naród izraelski jest zgromadzony w ziemi ojców swoich. a ziemia ta rodzi owoce. Ja działam nie ze względu, mój Pan Bóg, na was, ludu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, aby nie było lżone wśród narodów i pogan, ale żeby te narody i poganie skłonili kolano przede mną. Kiedy więc w 48 roku powstało państwo Izrael, to możemy powiedzieć, że uświęcone zostało imię Boże. A kiedy państwo Izrael nadal się rozwija, kiedy synowie izraelscy obejmują ziemię w posiadanie, to te imię Boże dalej jest uświęcane. Uświęcanie świętego imienia Bożego to dzieło nieustające, aż do dnia, do zapowiedzi proroka, który mówi, że oto idą dni, że Izrael, synowie Izraela będą szukać Pana swojego Boga i Dawida swojego króla. Po długim wygnaniu, po powrocie do ziemi ojców swoich, odwrócą się od dróg narodów pogańskich i będą tęsknili za przywódcą, który jest potomkiem króla Dawida. Żywiąc silną i taką dziecięcą wiarę w dobroć Bożą, z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. A nastąpi to w dniach ostatecznych. To dni ostateczne, o których powiedział Pan Jezus, że będzie deptane Jeruzalem od pogan, aż się wypełnią czasy pogan. A wtedy z Syjonu przyjdzie Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. Naród izraelski chciałby być narodem takim pokojowym. Bardzo wiele błędów zrobili przez to, że tak nie do końca wciąż Pana Boga słuchają. Kiedy w 67 roku zdobyli Jerozolimę, po latach okupacji jordańskiej, zdobyli święte górę Syjon, to sobie pokombinowali, że tak, żeby dla lepszego wizerunku Izraela na arenie międzynarodowej, to te wzgórze komu oddadzą? No teraz z powrotem Arabom, żeby zarządzać. Się Panu Bogu nie podoba. Ja tego znoszę do dzisiaj. Swoje, jak gdyby, owoce głupoty. Kiedy rabin wbrew prawu Bożemu powiedział, że ziemia, którą żeście dali, to nigdy jej nie oddacie, to ruszyła polityka pokój za, czy ziemia za pokój. Skończyło się dramatycznie. Ten premier został przez Żyda zastrzelony. Bo ta ziemia jest święta i należy do Pana Boga. Jak popatrzymy na Unię Europejską, na Amerykę, która niby jest przyjacielem, to tak naprawdę zobaczycie, że Izrael na tym świecie jest co? Jak paluszek, sam jest. Są już zmęczeni, znużeni swoją tą sytuacją, że narody wciąż winią za sytuację na Bliskim Wschodzie. Kogo? Że to Żydzi, że to oni są przyczyną tego wszystkiego. Właśnie to załamanie z powodu tej uporczywej niechęci narodów do Izraela. Ale to jest polityka szatańska, który tak jak przez całe pradzieje chciał ten naród zniszczyć, tak i teraz by najchętniej dążył do tego, żeby za pomocą różnych sił w końcu skorzysta z tak zwanego Goga. Być może to, co się tam w Rosji, na Ukrainie gdzieś, raczej niektórzy mają takie miejsce, że się akurat tworzy ten Gog, ta Rosja, która tam w imię imperialistycznych swoich tych, może w końcowej fazie na tego Izraela pociągnąć. Być może, zobaczymy, będziemy się. Ale w końcu zmusi to Izraela do szukania Pana Boga swego i Dawida swego króla. Co ciekawe, to król Dawid zostaje tutaj wymieniony imiennie. Był to człowiek niezwykły. To spośród całego narodu izraelskiego tylko on wyszedł i powiedział: jak długo ten nieobrzezany Filistyńczyk będzie ubliżał? Żył szeregi Boga Wszechmogącego. Nie takiego zachowania by chcieli politycy dzisiejszego świata od Żydów. Ale jak mówi proroctwo, Izrael będzie jako Dawid w ostatecznym dni. Proroctwo Zachariasza tak bardzo o tym wyraźnie mówi. A wtedy Pan Bóg wleje na nich ducha łaski, ducha modlitwy. Będą płakać nad tym, którego co? Przebodli. A ten, którego przebodli, to jest potomkiem króla Dawida z linii tutaj, jak gdyby matki. Tak naprawdę to jest Syn Boży, który w słusznym czasie przyszedł, aby zbawić ten Izrael, nie tylko Izrael, ale wszystkich ludzi, cały świat. Możemy powiedzieć, kończąc, że kiedy ten maj się zbliża, to pamiętajmy o tym, warto też i w naszej gablotce tam wywieźć coś, co będzie mówiło o tym, że to są świadkowie prawdziwi Boże. To, co się z tym narodem działo i dzieje. Dziś wyjątkowe czasy przyszły dla tego narodu. Jak całą godzinę opowiadałem, powrócili do swojej ziemi, biorą ją w posiadanie, a Pan Bóg uświęca swoje imię. Bo inaczej jak tej całej sytuacji nie można wytłumaczyć, jak tylko to, że wypełniają się święte strony Pisma, że wypełniają się wyroki Boże, a Boże imię jest uświęcane. To zbliżył się czas dla Izraela, aby doświadczyć Bożego miłosierdzia. Ale jeżeli oni dostaną Bożego miłosierdzia dostąpią, to dostąpią też wszystkie narody ziemi. Bo będą szukać Pana swojego Boga i Dawida swojego Króla. Nadszedł czas, aby z bojaźnią zwrócić się do Pana i Jego dobroci. Aby wypełniło się proroctwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, że nie ujrzycie mnie odtąd, dopóki nie zechrzecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. A kiedy się stanie to, kiedy narody w końcu też zrozumieją i poznają, że to wszystko to jest dzieło Boże, to wtedy te narody też powiedzą, widzimy, że z wami jest kto? Bóg. A wtedy 10 chwyci się szaty jednego Żyda i mówi, pójdziemy z wami, bo chcemy, aby Bóg nam też błogosławił. Na to czekamy, to jest też związane z naszym losem, bo to jest też czas uwielbienia Kościoła, ale też ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, na które czekamy i modlimy się. Amen.